Błażej Torański. Knebel. Cenzura w PRL-u.
Rozmowa z Januszem Rolickim, dziennikarzem, byłym naczelnym trybuny.
Cenzura jako instrument partii kierowanej przez Gierka strzegła prawdy, ale tylko takiej, która służyła PZPR. Nie chodziło o zgodność wiadomości z rzeczywistością.
Cenzura sterowana przez Wydział Prasy KC nie produkowała wiadomości. Jej działanie polegało na blokowaniu informacji, selekcji prawdy.
Partyjni dygnitarze też na pana, członka PZPR, naciskali?
Podam przykład. Zadzwonił do mnie pułkownik Włodzimierz Szymański, szef naczelnej redakcji programów wojskowych, która podlegała Głównemu Zarządowi Politycznemu Wojska Polskiego, a ten Ministerstwu Obrony Narodowej, i rzekł: mam prośbę od generała Wojciecha Jaruzelskiego. Bardzo by chciał, żeby pan zrobił dyskusję o patriotyzmie w Pegazie, w której wzięliby udział Bogdan Poręba i Ryszard Filipski.
Moczarowcy.
No tak, ale Jaruzelski był wtedy ministrem obrony narodowej i członkiem biura politycznego KCPZPR. Odmówiłem. Tego nie zrobię. Ma pan swój czas antenowy? Niech pan sam ich zaprosi. Zwracam uwagę na szczególną sytuację, jaka była w PRL. Tak ważny człowiek jak Jaruzelski, gdyby zadzwonił bezpośrednio do Szczepańskiego, mógł moją decyzję rozdeptać. Maciej poszedłby mu na rękę. Jaruzelskiemu było jednak niezręcznie. Nie chciał tego załatwiać przez Szczepańskiego ani przez Jerzego Łukaszewicza, sekretarza KCPZPR, odpowiedzialnego za prasę i propagandę, z którym był w kiepskich stosunkach. Wolał przez Szymańskiego, służbowo mu podległego. Gdy powiedziałem nie, generał uznał, że wszystkie inne ścieżki są już spalone. Patrząc z zewnątrz, wszystkim sowietologom wydaje się, że komunizm to była sprawna struktura, w której wszystko działało jak w zegarku. Tymczasem to było bardziej pogmatwane.
Władza była sponsorem dla dziennikarzy, więc wymieniała z nimi usługi. Takie telefony były normą.
Oczywiście, ale to też zależało od pozycji dziennikarza. Jeśli miał ambicje literackie, pisarskie, tak jak ja, to czuł się bardziej niezależny. Jeśli był od zwykłej roboty, to jego pozycja zależała od układu.
Zawsze są elita i plebs.
No tak, ale można było znakomicie funkcjonować w prasie, nie angażując się, przemykając bokiem. Szczególnie w takich zespołach redakcyjnych, w jakich pracowałem, w polityce lub kulturze, inne było ciśnienie aniżeli w organach partyjnych, takich jak Trybuna Ludu.
Dziennikarze publikowali jednak to, czego oczekiwał sponsor, a w zamian dostawali mieszkania, talony na samochody, mogli wyjeżdżać na wycieczki zagraniczne, brali udział w bankietach.
Jako zwykły reporter w polityce lub kulturze, wielokrotnie nagradzany, miałem taką pozycję zawodową, że jeśli chciałem gdzieś pojechać, to wystarczyło, że złożyłem podanie. Na przykład na kurs nauki angielskiego do Brighton albo na wczasy do Złotych Piasków w Bułgarii.
Talony na samochody?
O pierwszy talon na samochód poprosiłem Romana Bratnego, zastępcę redaktora naczelnego w Kulturze. Był bardzo uczynny. Miał kilka podań, poszedł z nimi do ministra handlu wewnętrznego, Mieczysława Lesza, i załatwił sprawę. Dostałem talon na Wartburga. Dzięki temu mogłem go kupić po cenie fabrycznej. Cena rynkowa była o 20% wyższa.
Mieszkanie?
Od mieszkań w polityce był Aleksander Paszyński. Miał chody w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Załatwiał kolegom z redakcji mieszkania. Wpisał mnie na listę. 5 lat później, już po odejściu z polityki, dostałem 2 pokoje z ciemną kuchnią. Kosztowały 17 400 zł, a moja pensja wynosiła wtedy 3 600 zł.
A ile kosztowało takie mieszkanie na rynku?
Rynkowej ceny nie było. Nie mógłbym go wtedy sprzedać. Jakbym nie wziął, daliby je innemu dziennikarzowi, następnemu z listy.
W telewizji ingerował pan w wiele materiałów.
Czasem, kierowany zdrowym rozsądkiem, musiałem coś poderżnąć. Albo z powodów artystycznych, albo żeby zapobiec wielkiej drace. W jednym z kabaretów Olgi Lipińskiej była scena w Barze Mlecznym. Baba wydająca potrawy pyta: kto zamawiał ruskie? Cisza. Powtórzyła pytanie. Cisza. Wreszcie Jan Kobuszewski rzucił: nikt, same przyszły.
Poszło?
Poszło. Cenzura była stałym elementem naszego życia zawodowego, ale nie pamiętam, aby z jej powodu ktoś został zgnojony, wyrzucony z roboty. Zresztą cenzura jest wszędzie, włącznie z dzisiejszą Polską. Na przykład moje reportaże filmowe o Gierku i Szydlaku, choć zapłacone i bardzo dobrze ocenione, leżą na półce w TVP już ponad 20 lat. Pytam, czym są zakazy transmitowania demonstracji KOT wprowadzone przez prezesa Jacka Kurskiego? Różnica między PRL a dzisiejszym wolnym światem polega na tym, że PRL-owska cenzura była zinstytucjonalizowana i była elementem oficjalnej doktryny państwowej. W ten sposób komuniści sami na siebie sprokurowali bat. Na całym świecie ten, kto daje pieniądze, wymaga. Nie znaczy to, że z takimi zjawiskami jak cenzura nie należy walczyć na wszelkie sposoby. Tyle, że jest to najczęściej walka z wiatrakami.
Kolejny odcinek książki Knebel. Cenzura w PRL-u. Czytali autor Błażej Torański i Konrad Michalak.